Pierwsze czytanie lakonicznie informuje nas, że Paweł opuścił Atenę i przybył do Koryntu. To jest ciekawy moment, dlatego że Paweł opuszcza Atenę troszeczkę w poczuciu jakiejś porażki. Oczywiście trudno wyrokować, co działo się w jego sercu, ale my z perspektywy czasu, czy po prostu czytelników, czy słuchaczy tej historii opowiadanej w Dziejach Apostolskich, widzimy, że w porównaniu z innymi miejscami Ateny były niezwykle niewdzięcznym miejscem, jeśli chodzi o skutki głoszenia słowa. Mamy raptem wymienione kilka osób, które poszły za Pawłem, które przyjęły wiarę w Pana Jezusa, natomiast ogólne reakcje były bardzo negatywne. W przeciwieństwie do innych miejsc, w których być może opozycja była o wiele mocniejsza, nawet do tego stopnia, że Pawła chciano zamordować, ale jednak w tamtym miejscu tak czy siak powstawała wspólnota. Tu jednak jest inaczej. Stąd to odejście z Aten możemy widzieć troszeczkę jako pewną formę ucieczki. Oczywiście nie przesadzając, bo po prostu Paweł jest w trakcie wyprawy misyjnej, czyli tak czy siak z miejsca do miejsca przechodzi, ale no, trochę wyolbrzymiając, można powiedzieć, że Ateny mu się nie udały. I rozmaite są próby podsumowania tego, czy odnalezienia powodów, dla których mowa Pawła w tym niezwykle ważnym dla historii Grecji i w ogóle całego świata miejscu, dlaczego tak się to potoczyło. Oczywiście Ateny w momencie, kiedy Paweł wygłasza słowo, nie są już tym, czym były wcześniej. To miasto już bardzo podupadło. No niemniej jednak, przynajmniej w myśleniu tamtych ludzi, no była to wciąż pewna stolica filozofii, stolica wykuwania, powstawania nowych idei. Niemniej jednym z powodów, dla których można byłoby powiedzieć faktycznie, że Pawłowi się nie udało, tak mówiąc w cudzysłowie, jest to, że on jakby sam rzucił się na głoszenie słowa bez swoich towarzyszy, czyli Sylasa i Tymoteusza. Bo, jak czytamy nieco wcześniej, odprowadzono Pawła w Berei, odprowadzono go na statek. Paweł odpłynął do Aten, natomiast dał polecenie tym, którzy go odprowadzali, aby Sylas i Tymoteusz jak najszybciej do Pawła przybyli. Tu jeszcze może tylko malutka uwaga. Jest interesujące miejsce, które mówi nam o tym, że Paweł został odprowadzony na brzeg morza. To jest 17 rozdział Dziejów Apostolskich, 14 werset. Wtedy bracia natychmiast wysłali Pawła, aby szedł aż do morza. Sylas i Tymoteusz pozostali tam. To chodzi o to, że powstały rozruchy przeciwko Pawłowi. I rzeczywiście grecki tekst różni się tam, są dwie wersje, które różnią się tylko jedną literką i ta jedna literka ma znaczenie o tyle, że możemy rozumieć to, że Paweł został odprowadzony aż do morza, tak jakby dosłownie powiedzieć zaprowadzono go na brzeg, albo też, że po prostu odprowadzono go do morza, w sensie wyprawiono go w podróż morską. Nie wiemy do końca, czy rzeczywiście Paweł podróżował do Aten drogą morską, czy przypłynął statkiem do Pireusu, to był port, jeden z dwóch portów ateńskich, czy raczej, jak niektórzy sugerują, co bardzo mi się podoba, gdyby zachować wersję, że odprowadzono go na brzeg morza, tak jak sugeruje nam właśnie Biblia Tysiąclecia, a tym samym też nasze teksty liturgiczne, że odprowadzono go nad morze, tak jakby na statek, ale jednak potem te kilkaset kilometrów przemierzono lądem, co byłoby ciekawą sztuczką wobec oponentów Pawła, którzy prawdopodobnie chcieli go jednak złapać i pozbyć się go, więc śledzili go, dlatego no, taki fortel, że niby odprowadzamy go do portu, niby nad morze, no to pożegnamy się, prawda, i już sobie my wracamy, a Paweł popłynął, więc oponenci mówią, no dobra, już go nie będziemy wpław, przecież gonili, prawda, bo tu są prawdopodobnie kaszaloty i inne jakieś potwory morskie. A jednak Paweł wcale nie odpłynął statkiem, albo może oni właśnie wsiedli na następny statek, żeby go ścigać, a on szedł lądem. No to tylko taka mini ciekawostka. W każdym razie jesteśmy w Atenach, które raczej Ateny Paweł opuścił i przychodzi do Koryntu w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Ale chcę jeszcze nawiązać, właściwie o to mi chodziło, kiedy mówiłem o tym odprowadzeniu na brzeg. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że Paweł popełnił błąd, głosząc słowo bez swoich towarzyszy, czyli bez Sylwana i bez Tymoteusza? Nie możemy być przekonani co do tego, że przynajmniej jednego z nich nie było w Atenach, albo że przynajmniej jeden z nich, choć na chwilę, do Aten nie zawitał. Znowu, nie chcę wchodzić w jakieś straszne szczegóły, bo nie jest to nasze zadanie, ale wiemy z listu do Tesaloniczan, że najprawdopodobniej jeden z towarzyszy Pawła przyszedł do Aten i prawdopodobnie Paweł go wysłał stamtąd jeszcze raz. To tylko podaję jako taką informację, można sobie poszperać i spojrzeć w liście do Tesaloniczan o tym, więc to mogłoby troszeczkę podważyć nasze myślenie, że Paweł się rzucił sam, że nie chciał na nikogo czekać i w ogóle. Można by zatem raczej spojrzeć inaczej. Tak podsumowując, Ateny, znowu bardzo generalnie patrząc, tak troszeczkę generalizując, Ateny się nie udały, natomiast za chwilę w Koryncie okazuje się, że Paweł odnosi niezwykły sukces głoszenia słowa. No, oczywiście tak mówiąc po ludzku, bo jak tam można to oceniać. Więc kto wie, czy to, że w Atenach się nie powiodło, nie jest jakimś działaniem Pana Boga, które sprawia, że jakby ta porażka duszpasterska, czy kaznodziejska, czy ewangelizacyjna, wypycha Pawła w to miejsce, w którym Bóg chce go mieć, w którym chce go, że tak powiem, zainstalować na wiele, wiele, wiele miesięcy. Paweł w Koryncie wiemy, że spędza półtora roku, więc to jest długo. I to już jest nie tylko czas głoszenia słowa w znaczeniu dania informacji o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, czyli kerygmatu, o tym, że Jezus jest Panem, że oddał za nas życie, obmył nas swoją krwią, uratował od śmierci i w swoim zmartwychwstaniu dał nam nowe życie. Tylko raczej możemy już tutaj myśleć o jakiejś formie katechizowania, czyli o nauczania, o prowadzeniu jakby szkoły, która nie ma na celu tylko pobudzić do zmiany myślenia, ale raczej to myślenie już ugruntować, dając konkretne informacje, dając wiedzę i jednocześnie wprowadzając to wszystko w czyn, tu mam na myśli oczywiście liturgię, czyli krótko mówiąc, Paweł takim półtorarocznym proboszczem jakby się stał, który ludzi już zaczyna bardzo konkretnie formować. I to jest ciekawe spojrzenie, dlatego że my albo możemy płakać nad Atenami całe życie, że się nie udało, że ktoś się źle zachował, że ktoś tam coś, albo możemy wyjść z Aten i iść dalej, tam gdzie na pewno Pan Bóg czeka, przygotowując dla nas nowy plan, nowe zadania, nowe łaski, które przyniosą na pewno owoce. I jeszcze zwróćmy uwagę na określenie, które się pojawia w tym 17 rozdziale, w wersecie 15. Czytamy tam: ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Czym prędzej? Co to znaczy czym prędzej? Natychmiast, od razu, już teraz, nie siadaj do kolacji, tylko ruszaj w drogę. Tyle, że to czym prędzej, zanim oni faktycznie przybyli z Macedonii, oczywiście bierzemy pod uwagę także to, że informacje troszkę wolniej płynęły w tamtym czasie niż dzisiaj. Nie było żadnych środków komunikowania się poza normalnym zaniesieniem fizycznym informacji. Czy to statkiem, jeśli mówimy o drodze morskiej, czy to piechotą, czy ewentualnie na jakimś zwierzęciu, jeśli mówimy o drodze lądowej. Więc to wszystko zabierało dużo, dużo czasu. Sprawiało, że te przestrzenie czasowe niesamowicie się wydłużały, wprost proporcjonalnie oczywiście do przestrzeni geograficznych. Więc kiedy Paweł przekazuje, żeby czym prędzej przybyli do niego Tymoteusz i Sylas, to oczywiście wiemy, że to nie jest kwestia jednego czy dwóch dni, tylko dłuższego czasu. I to pomiędzy tym, a obecnością w Atenach i tym, co dzieje się potem, mija całe nasze pierwsze niemal czytanie, No, powiedzmy połowa, bo w połowie czytamy, kiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii. To natychmiast, to od razu, to szybko jest jednak rzeczą względną i na pewno zakłada dużą cierpliwość, czyli nie brodzenie sercem w Atenach, nie roztrząsanie, nie zastanawianie się, nie załamywanie się, a już na pewno nie wycofywanie się z tego powodu, że tam się nie udało, że tam nie poszło, że ja jestem już do niczego i Pan Bóg na pewno już o mnie zapomniał, skoro w tym jednym miejscu stało się właśnie tak. A co, jeśli Pan Bóg rzeczywiście dopuścił do tego, żeby Ateńczycy nie byli wcale chętni w przyjęciu słowa, oczywiście nie w sensie takim, że Bóg im zabronił, tylko jakby wykorzystując ich postawę serca, to analogiczną mamy sprawę z Faraonem, tam gdzie mamy napisane w Księdze Wyjścia, że Bóg zatwardził serce Faraona, nie w tym sensie, że mu zabronił uwierzyć, tylko jakby prowadząc dalej sposób myślenia Faraona, który wielokrotnie nie przyjmował łaski, która w normalny sposób sercu, które jest chętne słuchać, dałaby łaskę nawrócenia, zmiany myślenia, zobaczenia tego, co jest prawdą, tego, co jest dobre. Więc ja tak strzelam, że rzeczywiście być może Pan Bóg w ten sposób także prowadził Ateńczyków, ale po to, żeby Pawła przesunąć jakby w inne miejsce, żeby Pawła dać do Koryntu. I oczywiście tu też w samym Koryncie dzieją się rozmaite rzeczy. Możemy tak króciuteńko sobie tylko przypomnieć, co to jest za miejsce. Przede wszystkim niesłychanie ważne dla Koryntu jest położenie tego miasta. To położenie niesamowicie strategiczne, które sprawia, że ono, już pomijając nawet inne rzeczy, już jest miejscem interesującym z wielu bardzo powodów, no ale wiemy także, że, albo może inaczej, jeśli mówimy o Koryncie, to musimy powiedzieć jasno, że mówimy o dwóch miastach, mianowicie o mieście greckim, które w roku 146 przed Panem Jezusem zostało zdobyte przez Rzym i na 100 lat jakby zostawione w ruinach, leżało odłogiem i wiele rzeczy, które myślimy o Koryncie, dotyczą właśnie tego czasu greckiego i potem od roku 44, kiedy Juliusz Cezar postanowił Korynt odbudować, to jakby zaczyna się druga historia tego miejsca, tego miasta. Więc za czasów greckich przede wszystkim Korynt, no, było to miasto portowe, więc to co nieco jakby sugeruje już myślenie o tym miejscu, mianowicie takie spojrzenie na to miasto od strony grzechów seksualnych, z którego to miejsce było słynne. Związane było to właśnie z tym, że było to miasto portowe, także z tym, że było tam wiele, wiele świątyń, które jako świątynie pogańskie miały jakby w swoim, że tak powiem, religijnym repertuarze także współżycie. Mamy podane choćby, niektórzy sądzą, że to są troszkę przesadzone liczby, ale mamy informację, że na przykład w samej świątyni Afrodyty posługiwało 1000 prostytutek rytualnych. No to jest liczba bardzo, bardzo duża i jeśli nie jest przesadzona, no to jest to dosyć szokujące. Ale ta opinia na tyle jakby weszła w myślenie, że Greka ma nawet słowo ukute właśnie w trybie takiego spojrzenia na Korynt, koryntować, czynić po koryncku, co byśmy rozumieli jako grzech współżycia pozamałżeńskiego, jako zdradę małżeńską. Też ciekawą rzeczą jest, że Platon choćby w swoim dziele Państwo mówi o dziewczętach z Koryntu i to funkcjonuje jako eufemizm, jako określenie po prostu prostytutek, więc takie myślenie istniało. Natomiast to są czasy greckie jednak. W czasach Nowego Testamentu, w czasach rzymskich, to miasto jest już trochę czymś innym, trochę inaczej funkcjonuje, dlatego że większość absolutnie mieszkańców stanowią Rzymianie, zesłani tam, czy przeniesieni tam, powiedzmy, po tym, kiedy zostali uwolnieni. Byli niewolnikami, zostali ludźmi wolnymi, chociaż ich status jako takich uwolnionych niewolników był bardzo niski, był raptem jeden krok ponad samych niewolników, więc byli to tacy ludzie nikt, jakbyśmy mogli powiedzieć. I oni zostali właśnie przeniesieni tam. Poza tym było także wielu żołnierzy, którzy już zakończyli służbę. I no, tym samym Rzym pozbył się przeludnienia miasta, ale dla Koryntu był to plus taki, że w pewnym momencie to miasto stanowiło trzecią siłę w całym Cesarstwie Rzymskim, poza oczywiście samym Rzymem i poza Aleksandrią. Korynt był trzecim miastem, trzecim takim najważniejszym ośrodkiem w tamtym czasie, w którym mieszało się wiele, wiele, wiele różnych sposobów myślenia, wiele idei, wiele kultur, wiele wierzeń. Sprzyjało temu oczywiście, jak wspominałem, położenie miasta i dobrze rozwinięty transport. Właściwie cała transport czegokolwiek do Azji z Rzymu odbywał się właśnie przez porty Koryntu, przez Korynt. Więc to służyło także, czy przyczyniało się do rozprzestrzeniania się szybkiego nowych nauk, nowych zwyczajów, nowych idei. Wiemy także, że w Koryncie istniała duża wspólnota żydowska. Odnaleziono napis nad drzwiami właśnie głoszący synagoga Hebrajczyków. Nie wiemy do końca, z jakiego czasu dokładnie ten napis pochodzi, więc kiedy ta synagoga istniała, no ale tak czy siak wiemy na pewno, że wielu Żydów w tamtym mieście żyło, w tym sensie, że ich religia była rozwinięta. No ale z racji położenia, Korynt był także nazywany najbardziej greckim miastem w całym Cesarstwie Rzymskim. Wiemy, że odbywały się tam co dwa lata wielkie zawody. Był tam wielki amfiteatr, który mógł pomieścić 14 tysięcy widzów. To jest bardzo dużo. Więc to wszystko świadczy o tym, że to jest miejsce interesujące, w które warto zainwestować, więc być może dlatego Pan Bóg tam właśnie posyła Pawła. Jeszcze tylko słówko, żebyśmy się nie zanudzili tymi rzeczami może trochę historycznymi, ale taka minimalna może tylko informacja dotycząca działalności Pawła tutaj w Koryncie. To było jednak miejsce bardzo trudne do tego, żeby zakładać wspólnotę i utrzymać ją, bo samo założenie, samo ogłoszenie pewnych nowości to jest okej, to jest rzecz prosta. Wielu pewnie ludzi przyzwyczajonych do takich nowinek chętnie wysłucha, ale żeby zachować Kościół, zachować wspólnotę w jedności, w miłości, na fundamencie Chrystusa, to już jest zadanie karkołomne w tamtym miejscu. Pomijając same już grzechy ewentualne, te związane z Koryntem, jako tym miejscem portowym, ale pewne tarcia we wspólnocie związane właśnie z tą multikulturowością miejsca, też szybko rozwijające się miasto, które sprawiło, że nagle pojawiło się wielu ludzi bogatych, ale jednocześnie ten kontrast pomiędzy ubogimi też był bardzo poważny, a wiemy, że we wspólnocie Kościoła niewielu było bogatych, więc te różnice, te takie bardzo wyraźne kontrasty, one sprawiały, że pojawiły się rozmaite tarcia, które z kolei wykorzystali przeciwnicy Pawła, żeby go atakować czy podważać jego autorytet, jego czy wręcz nauczanie, to co sam on głosił. I to nam bardzo mocno wyjdzie przede wszystkim w drugim liście do Koryntian. I też rozumiemy, jak w takim razie trudno było mówić o miłości Chrystusa, o jedności, o przebaczeniu. Stąd właśnie nie gdzie indziej, jak w pierwszym liście do Koryntian, odnajdujemy cudowny hymn o miłości, którym Paweł te serca podzielone chce ukoić, uzdrowić, czy namaścić, można byłoby powiedzieć, miłością Chrystusa. No ale zostawmy już te wszystkie rzeczy dotyczące tła i zerknijmy do Ewangelii, zostawiając Pawła na chwilę, choć jeszcze tylko może jedna uwaga, bo on już to nie jest pierwszy raz, kiedy jest taki zniesmaczony postawą swoich rodaków, którzy nie chcą słuchać o Chrystusie, więc znowu mówi: krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien, od tej chwili pójdę do pogan. Tu się troszeczkę zagniewał, wkurzył Paweł, trzasnął drzwiami, trzasnął zębami i poszedł do domu czciciela Boga. Więc do żadnego poganina nie poszedł, do niejakiego Tycjusza Justusa poszedł, a co więcej, ten dom przylegał do synagogi i przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana z całym swoim domem, więc to jest troszkę jakby Pan Jezus zagrał Pawłowi na nosie, mówiąc: Paweł, Paweł, co ty się tak denerwujesz? Przecież to ja prowadzę twoją ewangelizację. Oczywiście rozumiemy Pawła, który mocno reaguje na swoich ziomków, mówiąc: wy powinniście przyjąć Chrystusa, bo on jest wypełnieniem obietnic Ojca, które znacie, o których czytacie, rozważacie w synagogach, a nie chcecie przyjąć tego, co Ojciec robi. Ale być może świadomie poszedł dwa kroki od synagogi, bo dom przylegał do synagogi, czyli w zasadzie z synagogi wyszedł i poszedł do następnej chałupy, więc daleko nie poszedł do tych pogan wcale, nie przeszedł kolejnych 200 kilometrów, tylko dwa kroki. Ale może też troszeczkę dlatego, żeby zachęcić Żydów do współzawodnictwa, żeby jakby wzbudzić ich zazdrość, być może, no nie wiemy, dlaczego tak to się skończyło, ale być może jest to znowu takie kierowanie Pana Boga, który zaprasza nas do cierpliwości w sytuacjach, kiedy nie mamy wielkich owoców, na przykład własnego nawrócenia, czy modlimy się za kogoś i widać, że to się nie zmienia, rok, dwa, pięć, nie ma widocznych znaków naszej modlitwy czy działania łaski Bożej. I na to mamy Ewangelię, w której Jezus mówi: jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Myślę, że Jezus nie mówi tutaj bezpośrednio o upływających minutach, nie mówi o czasie, tylko raczej o przemienionym sercu, które już będzie blisko Pana Jezusa. Jeszcze chwila będziecie mnie widzieć, nie w znaczeniu, że On przyjdzie, bo oczywiście tu możemy rozumieć, że chodzi o mękę, gdzie Jezus zostanie zabity, ale znowu wróci do nich, pojawi się. To już też rozważaliśmy niedawno, kiedy mówiliśmy, bo jesteśmy tutaj w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy mówiliśmy o tym domu Ojca, że w domu Ojca mieszkań jest wiele, idę przygotować wam miejsce, potem wrócę i zabiorę was do siebie, więc co ma na myśli Jezus? Czy śmierć i powrót po zmartwychwstaniu? Czy może powrót na końcu czasów, czy może śmierć bezpośrednio apostołów i potem, to nie wiemy do końca. W każdym razie myślę sobie, że ta chwila to nie tylko jest kwestia właśnie czasu, ale przede wszystkim zmiana serca, które już będzie blisko Pana Jezusa, ale znowu blisko nie w znaczeniu takim, no jakby odległości fizycznej, geograficznej, ile raczej chodzi o przemianę serca, które umie dostrzegać Jezusa już poza jego fizycznością, czyli wierzy w jego obecność. No bo ta bliskość też nie musi przecież rozwiązywać wszystkiego. Pamiętamy uczniów, którzy idą do Emaus. Jezus jest dwa kroki od nich, oni go nie rozpoznają, więc sama fizyczna obecność nie musi wystarczać. Więc Jezus mówi im, że spokojnie, wasze serce zostanie przemienione. I to dzisiaj odkrywam właśnie w liturgii słowa. Nagadałem się strasznie dużo, a wystarczyłoby powiedzieć chyba dwa zdania, więc właśnie teraz je powiem, spróbuję przynajmniej. Kiedy Paweł po niepowodzeniu w Atenach znajduje się w Koryncie, tam nagle jego działalność duszpasterska, ewangelizacyjna rozkwita niesamowicie. Tutaj są cudne owoce, tutaj dzieją się rzeczy bardzo piękne. I tak jest z nami, tak samo. Być może jesteś dzisiaj w Atenach, gdzie nikt cię nie chce słuchać, gdzie ludzie cię wyśmiewają, gdzie kot z kulawą nogą, nie, to pies chyba, czy słoń z kulawą nogą był? Nie, słoń to z kulawą trąbą. W każdym razie może ktoś jest z kulawym uchem i nie chce słuchać, co mówisz. Może kogoś pouczasz, czy chcesz uratować, czy tłumaczysz mu po raz tysięczny, ta osoba nie słucha. I Jezus mówi: dobrze, jeszcze chwila, a wszystko się zmieni. Zobaczysz, to jest kwestia czasu tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim twojego serca. Nie pozwól, aby ono się zatrzymało w Atenach, albo w połowie drogi z Aten do Koryntu, albo nie siedź w Koryncie fizycznie, a sercem w Atenach, tak jak Żydzi na pustyni nie wyszli tak naprawdę z Egiptu sercem, czy umysłem, mentalnie, duchowo. Nie chcemy być duchowo w Atenach, chcemy być w Koryncie, a tak naprawdę tam, gdzie nas Pan Jezus pośle, bo tam dzieją się rzeczy Boże, gdzie Jezus nas posyła. Tam Duch Święty daje łaskę, która kwitnie, która jest jasnym owocem Bożego działania, Bożej obecności. Więc jeszcze chwila, i wszystko stanie się dobrze. Przestańmy się bać, zamartwiać, rozważać porażki swoje czy czyjeś. Raczej skupmy się na tym, że tak jak w Koryncie rozkwitła ta działalność apostolska Pawła, tak samo prędzej czy później mocą zmartwychwstania Jezusa stanie się i w naszym życiu. My będziemy się cieszyć, będziemy nasz smutek przemieni się w radość, jak obiecuje nam dzisiaj Jezus w Ewangelii. Niech Pan obdarzy was pokojem.